Bóg nigdy nie ustaje w swoim pełnym miłości przywoływaniu grzesznika do siebie. Gdy jego lud oddala się od niego, on w swojej łasce stwarza stale nowe sposobności, nowe możliwości i drogi powrotu. Widzieliśmy to, studiując Księgi Mojżeszowe, Księgę Jozuego, Sędziów, Rut, Samuela. Widzimy tę Bożą, twórczą i zbawienną inicjatywę, studiując Księgi Królewskie. Gdy zawodzili królowie, Bóg posyłał swemu narodowi proroków. Pamiętamy służbę Samuela. Niedawno mówiliśmy o działalności Eliasza. A teraz, studiując kolejne rozdziały drugiej Księgi Królewskiej, poznajemy czyny i dzieła Elizeusza. Czwarty rozdział drugiej Księgi Królewskiej opisuje ten okres działalności Elizeusza, w którym Bóg potwierdzał jego służbę wielu cudownymi znakami. Przeczytajmy pierwszy wiersz czwartego rozdziału. Pewna kobieta spośród żon uczniów proroków wołała do Elizeusza tymi słowami: Twój sługa, a mój mąż umarł. A ty wiesz, że twój sługa bał się Pana. Lecz lichwiarz przyszedł, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci za niewolników. Elizeusz, jak można wnioskować ze słów owej wdowy, dobrze znał jej męża, człowieka szczerze oddanego Bogu, człowieka należącego do uczniów proroków. Umierając, pozostawił on niespłacony dług, o który teraz upomniał się wierzyciel, lichwiarz. Zgodnie z prawem mojżeszowym, gdy zadłużony nie miał pieniędzy lub majątności, żeby spłacić dług, wierzyciel mógł zażądać wszystkiego, co należało do dłużnika, łącznie z jego własną osobą, co dla dłużnika oznaczało pójście w niewolę. Prawo to dotyczyło także członków rodziny dłużnika. I w tym właśnie przypadku lichwiarz, pozostając w zgodzie z prawem, chciał zabrać sobie dwóch synów owej wdowy na własność, żeby służyli mu jako niewolnicy. Elizeusz uświadomił sobie, że jest zobowiązany do tego, by udzielić pomocy owej kobiecie. Prawo mojżeszowe wzywało i zobowiązywało do udzielania pomocy wdowom, a ta kobieta była w dodatku wdową ucznia proroków. Jak postąpi Elizeusz? Przeczytajmy następne wiersze czwartego rozdziału drugiej Księgi Królewskiej. Elizeusz rzekł do niej: Co mógłbym uczynić dla ciebie? Wskaż mi, co posiadasz w mieszkaniu. Odpowiedziała: Służebnica twoja nie posiada niczego w mieszkaniu poza garncem oliwy. On zaś rzekł: Idź, pożycz sobie z zewnątrz naczynia od wszystkich sąsiadów twoich. Naczynia puste i to nie mało. Następnie wrócisz, zamkniesz drzwi za sobą i za synami i będziesz nalewała do tych wszystkich naczyń, a wypełnione odstawisz. Odeszła więc od niego i postąpiła w ten sposób. Następnie zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami. Ci jej donosili naczynia, a ona nalewała. Kiedy wypełniły się naczynia, rzekła do syna swego: Przynieś mi jeszcze naczynie. Odpowiedział jej: Już nie ma naczyń. Wtedy oliwa przestała płynąć. Przyszła więc kobieta oznajmić mężowi Bożemu, który powiedział: Idź, sprzedaj oliwę, zwróć twój dług. Z reszty zaś żyjcie ty i twoi synowie. Wdowa i jej synowie zaufali Bożemu Słowu, przekazanemu im przez Elizeusza. W wyniku ich wiary w Bożą obietnicę i dzięki ich posłuszeństwu względem słów proroka, ich sytuacja zmieniła się diametralnie. Przestało im zagrażać niewolnictwo, spłacili w całości długi i zostało im jeszcze sporo na bieżące potrzeby. Drogi przyjacielu, jesteśmy jak puste naczynia. Wypełnić nas może swoimi duchowymi skarbami jedynie żywy Bóg poprzez Ducha Świętego. I gdy z ufnością i wiarą postępujemy zgodnie ze słowami Bożego Syna, Zbawiciela Świata, Jezusa Chrystusa, spłacony zostaje dług naszej grzeszności i mamy wszystko, co jest nam potrzebne do życia obfitującego, dającego spełnienie życia, życia dającego szczęście, tutaj i w wieczności. Czy nie jest to wspaniały cud Bożej łaski i miłości? Czwarty rozdział drugiej Księgi Królewskiej opisuje 5 cudów dokonanych przez Pana za pośrednictwem Elizeusza. Następny fragment rozdziału 4 opisuje 2 kolejne cudy. Czytamy od wiersza 8. Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam kobieta bogata, która zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, aby spożyć posiłek. Powiedziała ona do swego męża: oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój górny, obmurowany, i wstawmy tam dla niego łóżko, także stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda. Owa zamożna kobieta okazała gościnność i wręcz radość i dumę z faktu, że może urządzić w swoim domu pokój dla Bożego proroka. Elizeusz rzeczywiście korzystał z pokoju przygotowanego przez uprzejmą szunemitkę. Dzisiaj, wzorując się na owej gościnnej kobiecie z kart Biblii, wielu chrześcijan przygotowuje w swoich domach, gdy tylko pozwalają im na to warunki, wybrany pokój dla gości, którzy służą Bogu, czy to jako misjonarze, czy kaznodzieje, duchowni, czy ewangeliści. I dzięki temu wielu ludzi pełniących służbę chrześcijańską, służbę głoszenia Bożego Słowa, czy służbę charytatywną, może wędrować przez miasta, kraje i całe kontynenty. Wielu mężów Bożych dzisiejszych czasów może docierać do najbardziej odległych zakątków świata i czuć się tam jak w domu, dzięki gościnności ludzi, którzy kochają Chrystusa i Jego posłańców. Kobieta z Szunem może być więc dla nas biblijnym wzorem gościnności. Elizeusz, ujęty uprzejmością szunemitki, pragnąc okazać jej wdzięczność, zapytał, co mógłby dla niej zrobić. Ona jednak odpowiedziała, że niczego jej nie brak. Mieszkam pośród swego ludu, odpowiedziała, co oznaczało, że ma dostateczną opiekę. Sługa Elizeusza, Gehazi, poinformował jednak proroka: ona nie ma syna, a mąż jej jest stary. Elizeusz zareagował błyskawicznie. Czytamy dalej od wiersza 15. Zawołaj ją, rzekł Elizeusz. Zawołał ją Gehazi i stanęła przed wejściem. I powiedział: o tej porze za rok będziesz pieściła syna. Odpowiedziała: ach, mężu Boży, panie mój, nie oszukuj służebnicy twojej. Potem kobieta poczęła i urodziła syna o tej samej porze po roku, tak jak jej zapowiedział Elizeusz. Wspaniała nagroda za gościnność. Myślę, że zawsze, gdy okazujemy gościnność, przeżywamy wspaniałe rzeczy. Przecież nawet nasze polskie przysłowie mówi: gość w dom, Bóg w dom. Mijały lata. Chłopiec, który przyszedł na świat w rok po zapowiedzi Elizeusza, dorastał. Pewnego dnia syn szunemitki zachorował. Poczuł silny ból głowy i jeszcze tego samego dnia umarł. Zrozpaczona matka ułożyła go na łóżku Elizeusza i pojechała na osiołku po proroka, który przebywał wtedy na górze Karmel. Elizeusz wysłuchał prośby matki i przybył do Szunem. Wskrzesił zmarłego chłopca, podobnie jak kiedyś uczynił to Eliasz, przywracając życie synowi wdowy z Sarepty. Przeczytajmy, jak to niezwykłe wydarzenie opisuje Biblia. Czytamy od 32 wiersza 4 rozdziału 2 Księgi Królewskiej. Elizeusz wszedł do domu, a oto na jego własnym łóżku leżał martwy chłopiec. Wszedł, zamknął drzwi za sobą i za nim i modlił się do Pana. Następnie wszedł na łóżko, rozciągnął się na dziecku, położył twarz swoją na jego twarzy, oczy swoje na jego oczach, dłonie na jego dłoniach i pochylony nad nim pozostawał tak, iż się rozgrzało ciało chłopca. Znowu chodził po domu, tam i z powrotem, wchodził na łóżko i pochylał się nad nim. Wtedy chłopiec ziewnął 7 razy i otworzył oczy. On zaś zawołał Gehaziego, mówiąc: zawołaj szunemitkę. Kiedy ją zawołał, przyszła do niego, powiedział: zabierz twojego syna. Weszła, upadła do jego stóp i oddała mu pokłon aż do ziemi, a następnie zabrała swojego syna i odeszła. Elizeusz przywrócił życie chłopcu, przytulając się do ciała zmarłego, poprzez osobisty kontakt z nim. Jest to niezwykły obraz nowego narodzenia, które następuje wtedy, gdy my, duchowo umarli z powodu grzechu, ludzie, zostajemy przygarnięci przez Chrystusa i nawiązujemy osobistą, bliską więź z Panem. Jezus Chrystus czyni nas nowym stworzeniem, daje nam życie, wieczne życie. Dzięki Jezusowi żyjemy, już nie tylko w sensie fizycznym, ale i duchowym. Chrystus daje nam życie, gdyż On jest życiem. Powiedział Pan o sobie: ja jestem drogą, prawdą i życiem. 4 rozdział 2 Księgi Królewskiej opisuje jeszcze 2 następne cuda Elizeusza. Pierwszy miał miejsce w szkole proroków. Jak wiemy, w Judzie prorocy Pana kształcili swoich następców. W czasie, gdy panował głód, jeden z uczniów prorockich znalazł w polu nieznaną roślinę, którą zebrał i przygotował z niej polewkę. Roślina okazała się trująca. Elizeusz jednak sprawił, że zatruta potrawa zamieniła się w zdrowy pokarm. Czytamy o tym od 38 wiersza 4 rozdziału. Elizeusz wrócił do Gilgal, a głód był w kraju. Gdy uczniowie proroków siedzieli przed nim, rzekł do sługi swego: wstaw wielki kocioł i ugotuj polewkę dla uczniów prorockich. Jeden zaś wyszedł na pole, aby nazbierać jarzyn. Znalazł dziką roślinę i narwał z niej pnączy dzikich kolokwint, napełniając nimi swój płaszcz. Wrócił i nakroił ich do kotła z polewką, bo ich nie znano. Następnie podał ludziom do spożycia. Gdy tylko skosztowali polewki, krzyknęli: śmierć jest w kotle, mężu Boży, i nie mogli jeść. Elizeusz zaś powiedział: przynieście mąki, i wsypał ją do kotła, mówiąc: rozlej ludziom i niech jedzą. I już nie było nic trującego w kotle. Dzięki Elizeuszowi uczniowie proroccy mogli najeść się do syta. Bóg troszczy się o swoje dzieci. Tę prawdę ukazał w pełni Jezus Chrystus. Ostatni, 5 cud Elizeusza, opisany w 4 rozdziale 2 Księgi Królewskiej, jest jeszcze wyraźniejszą zapowiedzią tego, co uczyni wiele lat później Chrystus. W końcowym fragmencie rozdziału 4 czytamy: pewien człowiek przyszedł z Baal Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu chleb z pierwocin, 20 chlebów jęczmiennych i świeżego zboża w worku. On zaś rozkazał: podaj ludziom i niech jedzą. Lecz sługa jego odrzekł: jakże to rozdzielę między 100 ludzi? A on odpowiedział: podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan, nasycą się i pozostawią resztki. Położył więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki według słowa Pańskiego. 20 chlebów dla 100 ludzi. To nie tak mało, możemy pomyśleć. Nie zapomnijmy jednak, że chleby były w Izraelu małe, podobne do naszych dzisiejszych bułek. Boży prorok Elizeusz nakarmił do syta 20 małymi chlebkami 100 ludzi. Boży Syn, Jezus Chrystus, nakarmił wiele lat później kilkoma bochenkami 5000 mężczyzn i co najmniej tyle samo kobiet i dzieci. Następny, 5 rozdział 2 Księgi Królewskiej opowiada o uzdrowieniu Naamana. Naaman był Aramejczykiem, a jednak został uzdrowiony przez izraelskiego proroka, Elizeusza. Uzdrowienie Naamana jest jednym z najbardziej interesujących epizodów w całej niezwykłej misji Elizeusza. Przeczytajmy pierwszy wiersz 5 rozdziału. Znajdujemy tu informację o Naamanie, człowieku, który zachorował na trąd. Naaman, wódz wojska króla Aramu, miał wielkie znaczenie u swego pana i doznawał względów, ponieważ przez niego pan spowodował ocalenie Aramejczyków. Lecz ten człowiek, dzielny wojownik, był trędowaty. Naaman był, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, człowiekiem numer dwa w państwie Aramejczyków. Był wodzem wojsk aramejskich, a król obdarzał go szczególnymi względami. Co bardzo ciekawe, względy króla miały swe źródło w tym, że jak czytaliśmy, przez Naamana Pan spowodował ocalenie Aramejczyków. Jest to rzecz godna uwagi, że Bóg posłużył się tym człowiekiem, poganinem, aby ocalić jego naród. Nie jest to jedyny przypadek, który opisuje Biblia, gdzie Bóg dla swoich celów używa człowieka spoza narodu wybranego. Podobnie będzie na przykład w przypadku Nebukadnezara, króla babilońskiego. Tę postać poznamy później. A teraz czytamy o Naamanie, że poprzez niego Bóg ocalił Aramejczyków. A także w tym samym wierszu znajdujemy informację, że był dzielnym wojownikiem. Naaman był więc z pewnością człowiekiem nietuzinkowym, człowiekiem prawym, dzielnym i szanowanym. Dowiadujemy się jednak o tym człowieku czegoś bolesnego. Był chory na trąd. Trędowaci nie byli izolowani od reszty społeczeństwa wśród narodów pogańskich, tak jak to miało miejsce wśród Izraelitów. Dzisiaj wiemy, że chorzy na trąd muszą być oddzieleni od reszty społeczeństwa na czas leczenia, dlatego że trąd jest chorobą zakaźną. Bóg objawił Mojżeszowi konieczność izolacji trędowatych już przed tysiącami lat. Dzięki temu choroba ta nie rozprzestrzeniała się w Izraelu w takim stopniu, jak w sąsiadujących z nim państwach pogańskich. Naaman mógł więc dalej służyć królowi Aramu, ale jego sytuacja była tragiczna. Trąd był wtedy chorobą praktycznie nieuleczalną i było tylko kwestią czasu, kiedy Naaman utraci swoje stanowisko, a potem umrze w męczarniach. Z drugiego wiersza piątego rozdziału dowiadujemy się, że w rodzinie Naamana znajdowała się młoda żydowska dziewczyna. Kiedyś podczas napadu zgraje Aramejczyków zabrały z ziemi Izraela młodą dziewczynę, którą przeznaczono do usług żonie Naamana. Ona rzekła do swojej pani: o, gdyby pan mój udał się do proroka, który jest w Samarii, ten by go wtedy uwolnił od trądu. Ta młoda Izraelitka, pełniąca w domu Naamana funkcję służącej, troszczyła się, jak widzimy, o zdrowie swojego pana. Martwiła się tym, że jest nieuleczalnie chory. Westchnęła: o, gdyby mój pan udał się do proroka, on by go uwolnił od trądu. Dziewczyna ta znała Elizeusza i wiedziała, że jest on Bożym sługą. Jej słowa usłyszała najprawdopodobniej żona Naamana. Przekazała je mężowi, a on z kolei powtórzył je królowi. Poszedł więc Naaman, czytamy dalej, oznajmić to swojemu panu, powtarzając słowa dziewczyny, która pochodziła z kraju Izraela. Król Aramu ucieszył się, że jest jakaś szansa dla człowieka, którego cenił i szanował, i posłał Naamana do Samarii, zaopatrując go w list polecający adresowany do króla Izraela. Czytamy o tym dalej od wiersza piątego. A król Aramu odpowiedział: wyruszaj, a ja poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył więc Naaman, zabierając ze sobą 10 talentów srebra, 6000 syklów złota i 10 ubrań zamiennych. I przedłożył królowi izraelskiemu list o treści następującej: z chwilą, gdy dojdzie do ciebie ten list, wiedz, iż posyłam do ciebie Naamana, sługę mego, abyś go uwolnił od trądu. Kiedy przeczytano list królowi izraelskiemu, rozdarł swoje szaty i powiedział: czy ja jestem Bogiem, żebym mógł uśmiercać i ożywiać? Bo ten poleca mi uwolnić człowieka od trądu. Tylko dobrze zastanówcie się i rozważcie, czy on nie szuka zaczepki ze mną. Król Izraela odczytał list króla Aramu jako próbę wynalezienia pretekstu do wszczęcia wojny. Czy mógł być jakiś inny powód, żeby król Aramu przysłał wodza swoich wojsk do króla wrogiego sobie państwa, żądając, żeby go uzdrowiono z nieuleczalnej choroby trądu? List był po prostu adresowany pod niewłaściwy adres. Król izraelski nie miał żadnych możliwości, by w jakikolwiek sposób pomóc Naamanowi. Nie znał on Boga, Pana Izraela, a tylko żywy Bóg mógł całkowicie uleczyć Naamana. Elizeusz, prorok Pana, był tym, do którego powinien udać się Naaman. Bóg pokieruje krokami Naamana, tak, że trafi on do Elizeusza. Ale tę historię dokończymy następnym razem. Natomiast dzisiaj zaznaczmy na koniec, że oprócz dosłownej, historia Naamana ma też symboliczną wymowę. Trąd symbolizuje w Biblii grzech. Każdy człowiek, nawet bardzo prawy, bardzo szlachetny, jest grzesznikiem. Choruje na trąd grzechu. Biblia mówi, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Jedyną drogą ratunku jest dla nas Chrystus, Zbawiciel, który powiedział o sobie, że jest drogą do Boga. Aby być uzdrowionymi, musimy udać się do Chrystusa. Tylko Jezus może oczyścić nas z grzechu, może uwolnić nas od trądu dusz. Z historii Naamana możemy wiele się nauczyć. Wrócimy do niej następnym razem.